But, którego odcisk zauważyłem na ścieżce, nie należy do żadnego z nas. Podejrzewałbym pijanych młodzieńców, którym odbiłem Anna, gdyby nie to, że odcisk wydaje mi się za mały jak na mężczyznę. Prowadzi od głównego szlaku do tego miejsca. Tu zbacza w zarośla. Dobrze jest wiedzieć, co się dzieje w okolicy, więc zanim pójdziemy dalej, chciałbym sprawdzić, z kim mam do czynienia. Jakoś tłoczno w tych górach. Najpierw badam ścieżkę. Widzę wczorajszy trop Naja i swój. Na nich odcisnęły się damskie ślady. Wygląda na to, że kobieta szła w towarzystwie jeszcze dwóch osób. Chyba mężczyzn. Buty jednego z nich są znoszone, ale solidne. Zupełnie jak moje. Drugi komplet odcisków wygląda, jakby zostawiły go stare łapcie. Cała trójka w tym miejscu zeszła ze ścieżki w zarośla. Ruszam w tę samą stronę, zostawiając moich towarzyszy na dróżce. Ledwie kilkadziesiąt metrów w głąb krzaków natrafiam na maleńką polanę. Zatrzymuję się, ukryty w gęstwinie, i zastanawiam się, co robić dalej. Widok jest niecodzienny. Na wyciągnięcie ręki ode mnie, pod drzewem, po prawej, z małym zawiniątkiem pod głową śpi dziewczyna. Szczelnie owinęła się szalem, ale widać chłód poranka musiał jej dokuczyć, bo leży zwinięta w kłębek. Nie pomogła nawet narzucona na ramiona stara męska bluza. Twarz śpiącej zasłonięta jest rozsypanymi rudymi włosami. Kawałek dalej, oparty o pień zwalonej brzozy, pochrapuje dwudziestokilkuletni chłopak. Nogi w dobrych butach ma szeroko rozrzucone na boki. Żylaste ręce zaplecione na piersi, na którą opada głowa z bujną czarną fryzurą. Jest w samej koszuli, a pomimo to nie wydaje się wychłodzony. Pewnie to jego bluza okrywa dziewczynę. I najciekawszy element tej sceny. Dokładnie po przeciwnej stronie polanki, przywiązany do buka, siedzi zakneblowany staruszek. Wzrok rozbiegany, włosy rozwiane, siwa skołtuniona broda. Z szyi na masywnym łańcuchu zwisa mu potężny klucz, który błyszczy w promieniach porannego słońca, kontrastując z ciemną sutanną. Przypominają mi się słowa Zięby, którymi opisywał Klechę. Stary jak śmierć i tak samo żywotny. Przypomina mi się Drwalinko. Wraca gniew. Cicho wychodzę na środek polany, śledzony świdrującym spojrzeniem dziadka. Podchodzę do śpiącego chłopaka i lekko kopię go w podeszwę buta. Budzi się natychmiast. Przetacza się w prawo, jednocześnie przechodząc do podpartego półprzysiadu. Lewą rękę opiera o ziemię, prawą sięga za plecy. Założę się, że ma tam nóż. Spokojnie! Mówię cicho, jednocześnie pokazując obie puste dłonie. Zwiedzałem tylko okolice i trafiłem na was.
Jesteś stąd?
Pyta chłopak, nie zmieniając pozycji. Nie, tylko tędy przechodzę. Zauważalnie się rozluźnia. Podnosi się i przeciąga tak, że aż strzykają stawy.
No to nie pospaliśmy, mówi. Dotarliśmy tutaj nad ranem, taszcząc tego tu.
Ruchem głowy wskazuje na dziadka.
A skąd go taszczyliście?
Pytam, patrząc na dziada, który śledzi uważnie wymianę zdań.
A z górek! To taka wieś par kilometrów stąd.
Widziałem górki. I od niejakiego Zięby słyszałem o górkach i o świętych mężach w górkach, którzy koniec świata wieszczą.
Kurna, chyba jestem jedyny w całej okolicy, który Zięby nie zna. A co do świętych mężów z górek, to mam tu takiego jednego.
Widziałem efekty jego działalności w Drwalinku.
Dziad, którego nadal obserwuję, mruży oczy jak zadowolony kot. Trudno odczytać jego mimikę, bo sporą część twarzy zasłania mu brudny knebel.
W górkach mu nie wyszło za pierwszym razem, to próbował kolejny. Za drugim prawie mu się udało, ale postanowiłem mu zepsuć zabawę. Jestem Ren.
A ja Ina.
Dziewczyna dopiero teraz wolno zaczęła się zbierać z posłania. Spoglądam na nią i już nie mogę oderwać wzroku. Jest śliczna. Kształtną twarz okala burza włosów. Smukłą figurę podkreśla ściągnięta w talii spódnica. Dziewczyna jest może o głowę niższa ode mnie, ale doskonałe proporcje powodują, że wydaje się smukła i gibka. Patrzę jej w oczy, ale wzrok mi ucieka w okolice jej biustu, gdzie poranny chłód spowodował, że pod cienką bluzką wyraźnie zarysowują się sutki. Kiedy wracam wzrokiem do jej oczu, widzę w nich figlarne ogniki.
Odchrząkuję i wodząc wzrokiem od Iny do Rena, staram się pokonać zażenowanie. Ja jestem Barnim. Nocowaliśmy kilkaset metrów niżej w jaskini, ja i moi dwaj towarzysze. Kawałek dalej biesiadowało w nocy dwóch młodzieńców, którzy wydali mi się na tyle niesympatyczni, że postanowiliśmy wcześniej wyruszyć w drogę, a wy?
My też mamy trochę doświadczeń z niesympatycznymi młodzieńcami.
Mówi Ren cicho i rozciera plecy na wysokości nerek. Kontynuuje już głośniej.
Zgarnęliśmy dziadygę z górek i ruszyliśmy w kierunku kolejnej wsi. Chciałem go przepytać i zdecydować, co dalej.
Idziemy w tę samą stronę. Miałem dotrzeć jak najszybciej do Mielerzewa, żeby wyprzedzić Klechę, ale wygląda na to, że już nie muszę się śpieszyć. I tak zmierzałem na wschód. Zięba wspomniał, że o kilka godzin drogi stąd jest wygodne miejsce na biwak. Uroczysko, gdzie strumień rozlewa się w niewielkie jeziorko. Może tam dojdziemy, wypijemy coś ciepłego i porozmawiamy.
Chętnie bym usłyszał o tej akcji w górkach i o waszej roli. A jeśli teraz się rozgadamy, to ryzykujemy spotkanie z tymi dwoma młodymi. Nie ukrywam, że chciałbym tego uniknąć.
Ren potakuje.
Dobrze, ruszajmy.
Włącza się dziewczyna. Głos też ma piękny.
Prowadź!
Mówi Ren, jednocześnie pochylając się nad dziadkiem z nożem w dłoni.
Miałem rację. Obudzony Ren sięgał właśnie po to ostrze.
Pochwa przytroczona wzdłuż pasa, także rękojeść miał nad prawym pośladkiem.
Ja tak noszę moje sztylety.
Symetrycznie. Jedna rękojeść z prawej, druga z lewej. Ostrza równolegle. Obosieczna głownia używana przez Rena musi mieć ze 30 cm długości. Piękna broń. Nic dziwnego, że w oczach dziadka widać przerażenie. Ren przecina więzy, ale tak, żeby nadgarstki Klechy były nadal skrępowane. Po czym bez widocznego wysiłku zarzuca go sobie na ramię jak wór ziemniaków. W drugą rękę bierze niewielki tobołek. Nóż w międzyczasie trafił do pochwy. Odwraca się i patrzy na mnie wyczekująco. Uśmiecham się bardziej do Iny niż do Rena i ruszam w stronę Ana i Naja. Tłum się zrobił.